Maciej Ignatowski, dzień dobry. W Moto Magazynie wybierzemy się dzisiaj razem z Pawłem Hoffmanem do Bolonii, gdzie odbywały się niedawno targi motoryzacyjne Auto Moto d'Epoca 2025. Podinspektor Paweł Grześ z podkarpackiej policji podsumuje miniony długi weekend na naszych drogach i przestrzeże niektórych kierowców przed jazdą na zderzaku, co oprócz nadmiernej prędkości jest częstą przyczyną wielu wypadków drogowych. Zapraszam. Jak zwykle w naszej audycji poruszamy kwestię bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia. Podinspektor Paweł Grześ, dzień dobry.
Dzień dobry.
Długi weekend za nami. No i pierwsze pytanie, które od razu mi się nasuwa, to czy było dużo zdarzeń drogowych i wypadków przez ten długi weekend?
Długi weekend, jak sama nazwa wskazuje, to kilka tych dni, ale może tak skupmy się, bo listopad to taki miesiąc, w którym te weekendy praktycznie się przedłużają, nawarstwiają i od 1 listopada do dnia dzisiejszego na Podkarpaciu odnotowaliśmy 24 wypadki drogowe. No rok ubiegły tych wypadków było więcej, bo było 26, czyli dwa mieliśmy w roku ubiegłym więcej. Jeżeli chodzi o liczbę osób zabitych, no ten rok chyba jakiś bardziej łaskawy, bo tylko jedna osoba, albo aż jedna osoba. Natomiast rok ubiegły 3 osoby, czyli jest tendencja spadkowa. Natomiast jeżeli chodzi o rannych, no to w tym momencie musimy tutaj taki smutek troszeczkę wprowadzić. 36 osób, rok ubiegły 31. No i tych kolizji to jest bardzo dużo na Podkarpaciu. 543 w tym roku, 508 w roku ubiegłym.
To tak jakbyśmy jeździli trochę bezpieczniej, ale jak można było zaobserwować w różnych mediach, niektóre z tych zdarzeń drogowych były bardzo, jakby to powiedzieć, spektakularne, prawie że jak ze scenariusza jakiegoś filmowego.
No tak, i to pytanie czekałem, kiedy padnie. Ostatni nawet przykład tutaj w Rzeszowie w godzinach popołudniowych było zdarzenie busa i samochodu osobowego. I rzeczywiście, jak się ogląda zdjęcia z tego zdarzenia, no to można potwierdzić, że nie wiadomo, czy to pociąg po tych samochodach przyjechał, czy gdzieś spadły z wysokiego piętra, bo cała droga była w różnego rodzaju elementach poszycia, powłoki lakierniczej, konstrukcji, różnych innych rzeczy, które zostały wyrzucone z tych pojazdów. I tak naprawdę na pierwszy rzut oka można było domniemać, że chyba zakończyło się to wielkim nieszczęściem i tragedią, a jak się okazało później, to ci kierujący o własnych siłach wyszli z tych pojazdów i jeszcze rozmawiali z naszymi służbami, które przebyły na miejsce, no ale na pierwszy rzut oka widać, że to nie była prędkość 30 km czy 40 na godzinę, tylko prędkości były znaczne, no ale w tym momencie nie będziemy się wypowiadać co do przyczyn i okoliczności, jedynie co przestrzegać przed takimi zachowaniami to należy, no i dziękuję, że w tych audycjach poruszamy właśnie takie tematy.
Czyli taką główną przyczyną tych wszystkich zdarzeń to co, to była rzeczywiście prędkość?
Na pewno prędkość, do tego może jeszcze dojdzie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Nie będę się odnosił do tego całego zdarzenia w tym momencie, natomiast postępowanie, które zostało wszczęte przez komendę tutaj miejską policji w Rzeszowie, na pewno doprowadzi do pewnego obrazu na ten temat, co nie zmienia faktu, że nawet każdy, kto raz zobaczy na portale społecznościowe, czy gdzieś dojdzie do tych zdjęć, zastanowi się, co mogło tak naprawdę nie zagrać w tym momencie i ta przyczyna z prędkością na pewno będzie też bardzo powiązana.
Ja pamiętam taką akcję ogólnopolską, 10 kilometrów mniej. Być może ona zostanie kiedyś powtórzona, bo to była dobra akcja.
No jak najbardziej. Te 10 kilometrów wskazuje na to, że mamy czas i reakcję na to, żeby się zatrzymać. Zwłaszcza teraz, gdy widzimy, że z dnia na dzień warunki atmosferyczne się zmieniają. Czasami 3 kilometry czy 5 może być za duże. No i oczywiście oprócz tych naszych hamulców, opon wymienionych, bądź też jeszcze nie, jest coś takiego jak opady atmosferyczne. Często nikt nie bierze tego pod uwagę, ale wieczorową porą jakieś omglenia czy inne rzeczy na drodze występują. Nawet różnica temperatur potrafi często spłatać figla i to dłuższe hamowanie na pewno nie wyjdzie nikomu na dobre. No a rzeczywiście prędkość o 10 za dużo, niby dla nas każdego śmieszna, bo nikt tam na to nie zwraca uwagi, a jednak tutaj tych metrów może nam zabraknąć.
Kolejna kwestia to trzeźwe poranki, bo one są cały czas i pewnie będą. Jak to wypadło podczas minionego weekendu?
No około 20 tysięcy kierujących przebadanych, też 20 osób dalej wsiadło za kierownicę, dalej jechało, dalej się poruszało. Specjalnie pewnie wypuściliśmy tak wszystkich tutaj taką troskę albo i zapomnienie, że mówili, że po pierwszym takim weekendzie nie było dmuchania. Poniedziałek to taki dzień, w którym odpuściliśmy, ale zaraz po wtorku, po 11 listopada, no ta statystyka już wygląda niechlubnie. No i dalej, wiedząc o tym, że po każdym długim weekendzie my jako funkcjonariusze dbamy o to bezpieczeństwo, sprawdzamy stan trzeźwości, dalej te osoby wsiadły za kierownicę. No i tutaj, ja nie wiem, może w przyszłości, które tutaj rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, zmiany przepisów dotyczące nawet zatrzymywania pojazdu, czy też kary pozbawienia wolności, jeśli wejdą w życie, na które oczywiście wszyscy czekamy, bo taka nowelizacja ma też się pomalutku ukazać. Może to zniechęci tych wszystkich albo odroczy, że nie będą wsiadać za kierownicę. Ciężko jest powiedzieć, natomiast każda nasza akcja, każda nasza rozmowa zaczyna się o stanie trzeźwości i jeszcze nigdy chyba pan redaktor ani radiosłuchacze nie usłyszeli, że na trzeźwym poranku nie było nikogo zatrzymanego. Podkarpacie to ta część Polski, w której spożywamy alkohol i dalej kierujemy, pomimo tego, że wiemy, jakie są konsekwencje. A co za tym idzie, no my siejemy też niebezpieczeństwo na drodze i sprawiamy, że no jest niebezpiecznie, a te osoby, które zostały zatrzymane, niejednokrotnie jest to po raz kolejny ich siadanie za kierownicę, po raz kolejny jazda i naprawdę nic sobie z tego nie robią.
Trochę brak wyobraźni w tym momencie, no bo to nie tylko chodzi o osobę, która kieruje w stanie nietrzeźwości, tylko również o innych uczestników ruchu.
Jadąc samochodem do pracy, każdy chce dojechać bezpiecznie. Problem rodzi się wtedy, gdy na drodze pojawiają się osoby, które nie powinny się tam znajdować, a zwłaszcza te, które dzień wcześniej spożywały alkohol. I wiemy o tym, że jednak przyzwolenie nawet domowników też na to jest, że nie zdają sobie sprawy, że na drugi dzień trzeba jechać do pracy, trzeba odwieźć dziecko, czy udać się do lekarza, czy w jakieś inne sprawy swoje załatwić. Pijemy do późnych godzin, później wcześniej rano wstajemy, siadamy, jedziemy, jesteśmy pewni, że już chyba nam nic nie jest, nic bardziej mylnego. Cały czas mówię, podejść na komendę, sprawdzić stan trzeźwości, jeśli jest wszystko w porządku, wtedy siąść za kółko, a nie kusić losu, nie jechać, nie siać później tragedii na drodze.
Zanosi się na to, że na naszych drogach na Podkarpaciu pojawi się więcej patroli policyjnych, więcej policjantów, bo ostatnio przeprowadzaliście szkolenia.
Tak, ciekawe szkolenie, to też rozmawialiśmy wcześniej. Kolejne osoby uczyły się obsługi naszych urządzeń do pomiaru prędkości, 52 policjantów i policjantek przez kilka dni szkoliło się tutaj na Podkarpaciu. Oczywiście pierwsza strona i odsłona tego szkolenia, no to część teoretyczna, bo ciężko kogoś nauczyć praktyki, jeżeli podstawowych rzeczy teoretycznych nie przyswoi. No i tutaj też chciałbym pochwalić nie tylko naszych policjantów tu Wydziału Ruchu Drogowego, ale oprócz tego Szkoły Policji z Legionowa, którzy pod fachowym okiem tutaj dbali i cały czas myśleli nad tym, jak to szkolenie przeprowadzić. No oczywiście wspomnimy też tutaj o Wydziale Kadr naszym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, ale żeby nie było tak, że tylko wychwalamy się, to też powiedzmy, że takie szkolenia są potrzebne, zwłaszcza dla tych młodych funkcjonariuszy, którzy zaczynają pracę w ruchu drogowym, bo często nie mają czasu na to, żeby zgłębić tą fachową wiedzę, a tu specjalnie ci wykładowcy, którzy byli przydzieleni do tego kursu i od nas, i z Legionowa, pokazali im wszystkie aspekty pracy z ręcznymi miernikami prędkości, i najpierw było to dwudniowe szkolenie teoretyczne. Później mieli kolejne dni na poznanie praktyki i trochę w okolicach Łańcuta sprawdzali prędkość, ale oczywiście tutaj na Rzeszowie również. I jeden z czynników, który poznali i bardzo widzieliśmy, że ich zachęcił do takiego poznawania tego całego urządzenia, było sprawdzanie odległości pomiędzy pojazdami. Jest to taka funkcja, która jest stosowana w naszej pracy. Pamiętajmy o tych obowiązkach, które wynikają na nas jako na kierujących, że odległość pomiędzy jednym a drugim pojazdem musi stanowić połowę tej prędkości, z którą się poruszamy.
Czyli jak jedziemy 110 km na godzinę, na przykład drogą ekspresową, no to 55 metrów pomiędzy pojazdami.
Minimalna odległość to jest te 55 metrów pomiędzy pojazdami. Często osoby, które zostały zatrzymywane do kontroli, nie zdawały sobie sprawy, że o, już macie takie urządzenie, jak to działa. Było takie zakłopotanie, ale z drugiej strony też lekcja profilaktyczna w stosunku do tych osób, no tutaj oni się uczyli, ci policjanci. Myśmy też dbali ze swojej strony, żeby ten kurs przebiegł jak najszybciej, jak najsprawniej. No i te osoby, które ukończyły ten kurs, z wielkim uśmiechem powiedziały, że nie znają jeszcze urządzenia w ten sposób i było to dla nich nowością, a też powiedzieli i stanowczo wskazali na to, że jest to świetne urządzenie. I co jest bardzo ważne, że na pewno pomoże to w pracy wykonywanej na co dzień, jeżeli chodzi o pomiar prędkości i wszystkie rzeczy związane z prędkością.
Często w mediach społecznościowych widać tak zwanych samozwańczych specjalistów, którzy namawiają do tego, żeby na przykład nie przyjmować mandatu, gdy spowodujemy jakieś wykroczenie drogowe, typu na przykład przekroczenie prędkości, czy chociażby nawet właśnie ta odległość, o której mówimy, no bo urządzenia, którymi się to mierzy, nie są legalizowane.
Zazwyczaj są to osoby takie, które miały już styczność z prawem i na tym dobrze nie wyszły, no ale jeżeli my tu mamy mówić o prędkościach, o naszych urządzeniach, każde urządzenie jest legalizowane, każde jest poddawane próbom, miarom, jest specjalny instytut do tego stworzony, te urządzenia posiadają legalizację, te urządzenia są na co dzień kalibrowane, jest test wpisany w notatnikach służbowych policjanta. Każdy, kto bierze takie urządzenie na swoje wyposażenie, ma obowiązek wpisać i przeprowadzić taki test. I te testy są też przez nas, jako przez Komendę Wojewódzką, tutaj wyrywkowo sprawdzane, czy takie adnotacje są napisane. A nieprawdą jest to, że te urządzenia są nielegalne, że są niedopuszczone. Wszystkie te, które my mamy tutaj na Podkarpaciu, są urządzeniami z certyfikatami, które są oplombowane, które nie mają możliwości ingerencji z naszej strony. Dlatego proszę, jeżeli jest to taka informacja, przekazywać, że wszystkie nasze te urządzenia, którymi dysponujemy i które są do służby kierowane, one spełniają wszelkie normy.
Powiedzmy i przypomnijmy jeszcze, bo dzisiaj wspomnieliśmy o przekroczeniu prędkości, że to jedna z przyczyn, ale tak zwana jazda na zderzaku, na przykład drogą szybkiego ruchu, czy też autostradą, również może być przyczyną zdarzenia drogowego.
Oczywiście, zwłaszcza teraz, gdy warunki atmosferyczne się zmieniają, ta odległość od poprzedzającego pojazdu powinna być trochę większa, znacznie większa, bo czasami te kilka metrów to będzie nam brakować na to, żeby wyhamować i zahamować nasz pojazd w odległości takiej bezpiecznej do poprzedzającego pojazdu. No i wykroczeniem również jest niezachowanie należytej odległości od poprzedzającego pojazdu. No i my często tutaj na różnego rodzaju wiaduktach, na mostach stajemy, kontrolujemy tą prędkość. Jest naprawdę zdziwienie, że Podkarpacie idzie z duchem czasu i techniki do przodu. No i oczywiście często kierujący zastanawiają się, jak to wcześniej zostało zaobserwowane. My dysponujemy takimi materiałami. Urządzenia są naprawdę wysokiej jakości. Nie jest to przypadek. Te miejsca, które są dobrane, oczywiście też są przez nas wskazywane. No i jak najbardziej te urządzenia działają prawidłowo. Proszę się spodziewać, że takich kontroli będzie coraz to więcej, gdyż jednym z głównych czynników na Podkarpaciu nadal jest prędkość, a to jest warunek, który często pomaga przy wypadkach drogowych, ale w tym złym świetle.
Mówiliśmy o akcji Twoje światło, nasze bezpieczeństwo, ale to też już ostatni dzwonek, żeby pomyśleć o własnym bezpieczeństwie, no i wymienić w końcu te opony na zimowe.
Tak, zwłaszcza teraz, gdy już słyszymy na różnego rodzaju informacjach, czy w radiu, w telewizji, czy w rozgłośniach radiowych, czy też w Radiu Rzeszów, o tym, że już puka do nas bardzo mocno zima, więc kilka dni nam zostało, żeby kto jeszcze nie wymienił opony na zimowe wymienić. Przypomnijmy też, że to nie jest obowiązek ze strony nas, policji, że każdy powinien mieć takie opony wymienione. Natomiast my stoimy na straży, że jeżeli jesteśmy świadomymi kierowcami, to każdy powinien o takich oponach pomyśleć, zadbać. Zwłaszcza teraz, gdy jeszcze ten ruch przed stacjami wymiany opon wulkanizacyjnymi jest taki znikomy, bo to nie jest jeszcze tak jak ostatni dzwonek, że dzisiaj rano zaczyna padać, to wszyscy rzucają się na hura i jadą wymienić te opony. Na pewno znajdzie się też wiele osób takich, którzy pomyślą, a nie pojadę dziś, za kilka dni śnieg stopnieje. No to nie jest pora, że idzie do lata, tylko wręcz przeciwnie, do akcentów zimowych. Chciałoby się powiedzieć, że za 6 tygodni już będziemy mieć święta, to może zróbmy sobie taki prezent w postaci nowych opon, albo jeżeli decydujemy się na to, że nie jeździmy w zimie na tych oponach wymienionych, to zastanówmy się nad tym, czy warto wyciągać w ogóle swój pojazd z garażu, czy nie lepiej przenieść się i do pracy dojeżdżać komunikacją zbiorową.
Są jeszcze opony wielosezonowe, które zyskują na popularności, one są coraz bardziej skuteczne i rzeczywiście no, sprawdźmy stan swojego ogumienia w samochodzie, jeśli nie na zimowe, to może nowe, właśnie wielosezonowe.
No ponoć jest to dobra opcja. My tutaj na Podkarpaciu, policja i inne służby jednak wymieniamy, jest to ten miesiąc październik, na wymianę opon z letnich na zimowych. I uważam, że nawet chyba gorsze opony zimowe inaczej pewnie zachowują się na śliskich i niebezpiecznych takich miejscach, w zimie oczywiście. Natomiast nie będę tu dewagował i rozważał, czy opona wielosezonowa, czy zimowa, czy letnia, która jest tam najlepsza, bo ilu by się kierujących spotkało, to każdy by pewnie miał na to jakiś swój złoty środek. Natomiast pamiętajmy o tym, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych zabezpiecza się na przyszłość, że jeżeli na miejscu zdarzenia nie było opon zimowych, bądź też wielosezonowych, to trzeba się dopytać i rozważyć ten temat. Często odmawia wypłaty odszkodowania albo innych rzeczy związanych właśnie z obsługą zdarzenia drogowego. No i jeżeli mówimy o tych oponach, to pamiętajmy też o akumulatorach, bo szybkie zaraz spadki temperatur mogą nadejść. No i jeżeli akumulator, twoje światła, nasze bezpieczeństwo, sprawdźmy te nasze oświetlenia. Jeszcze jest 6 grudnia. Kolejną odsłonę naszych działań związanych z twoimi światłami, naszym bezpieczeństwem, ostatnią nawet na Mikołaja, to wtedy sprawdźmy stan naszego oświetlenia. No oczywiście to, co jest częstym problemem, a nikt sobie tak sprawdy nie zdaje do końca, wymieńmy w końcu płyn do spryskiwaczy, bo to jest też zmora wielu kierowców. No i jeżeli możemy, nawet pan redaktor widzi, mamy tu nowe pióra wycieraczek, też w naszych radiowozach będziemy wymieniać, więc wymieńmy też pióra, bo one naprawdę będą odgrywać kluczową rolę. To będą nasze oczy, to będzie nasza przepustka do tego, żeby widzieć coś z przodu, a jeżeli pióra są już zużyte po sezonie letnim i wiosennym, no to one też nie będą w sposób należyty odsłaniać nam pola widzenia, tylko będą powodować, że będą zamazane takie różne jakieś zygzaki na szybie z przodu i kierowca zamiast widzieć wszystko tak, jak być powinno, będzie co chwilę kombinował, wkurzał się, denerwował i męczył, że coś jest nie tak. No i ostatnia rzecz, o której nigdy nie wspominamy, a warto by było też wspomnieć, jeżeli mamy możliwość, wymieńmy filtr kabiny, bo często samochód będzie parował, też nie będzie nic widać, za chwilę mróz złapie i jak ten czołgista będziemy tylko dwa kółeczka przed sobą, przed oczami drapać na szybach. Jednak to jest nasze bezpieczeństwo, zadbajmy o nie, a na pewno bezpiecznie dojedziemy wszędzie.
Co roku jesienią w Bolonii, czyli północnych Włoszech, odbywają się targi motoryzacyjne, na które przyjeżdża wielu fanów dawnej i obecnej motoryzacji. Należą one do najciekawszych takich widowisk w skali światowej. Najwięcej jest oczywiście motoryzacji włoskiej, francuskiej, a także trochę niemieckiej. Króluje styl włoski, który często napędzał i napędza w dalszym ciągu motoryzacyjną modę. O tych targach rozmawiałem z naszym zaprzyjaźnionym kierowcą rajdowym Pawłem Hoffmanem. Gościem dzisiaj w programie jest Paweł Hoffman, który w sumie niedawno wrócił z południa Europy, ale nie w celach wypoczynkowych, tylko z targów motoryzacyjnych. Powiedz Paweł, co to były za targi?
Targi to są Auto Moto de Epoca, targi w Bolonii, we Włoszech. Targi, które od wielu lat są tworzone i ja mógłbym powiedzieć, że należą do najciekawszych targów w skali światowej. No i przede wszystkim w skali Europy to naprawdę targi są bardzo mocne, jeśli chodzi o klasykę motoryzacyjną. Klasykę to nie tylko pojazdy zabytkowe, ale to cała otoczka związana z motoryzacją, z pojazdami produkowanych nawet w pojedynczych sztukach.
To są takie targi, takie miejsce, gdzie spotykają się, nie wiem, no, kolekcjonerzy samochodów albo ci, którzy na przykład mają właśnie auta zabytkowe i chcą zobaczyć, w jakim stanie te auta w innych częściach świata są?
W ten sposób można też powiedzieć. To są targi, na których też dokonuje się zakupu od jakichś pojazdów prostszych typu Fiat Panda, który w tym roku królował, to też zaraz o tym powiem, po samochody, które kosztują po 15 czy nawet więcej milionów euro.
No właśnie, skoro tak zaczęliśmy już od pojazdów, które można było zobaczyć na tych targach, to co takiego ciekawego tam widziałeś?
Ja przede wszystkim zwrócę uwagę na różne pojazdy. Zacznę od Fiata Pandy. Fiat Panda to jest samochód, Fiat Panda, ale jedynka. Samochód, który troszeczkę zrewolucjonizował, jakby uzupełnił też ten model chyba Fiata Uno. Oba te samochody spowodowały taką fajny ruch pozytywny, gdzie są to proste pojazdy użytkowane na co dzień, ale już wokół Pandy, takiej, która ma jakieś dodatki, a tu jest na przykład Panda 4x4, już rośnie jakiś delikatny kult. No i okazało się, że w tym roku było dość dużo Fiatów Panda z różnymi właśnie wersjami, takimi rzadszymi. Do takich na przykład należy Fiat Panda 4x4 Sisley. Z takimi znaczkami wioślarza można znaleźć na siedzeniach czy z boku, chyba na zatylnym pasem. Te pojazdy były prezentowane na halach, jak i na zewnątrz. To stało chyba z 6 czy 7 w rzędzie ustawionych. To była taka ciekawostka. Oczywiście oprócz takich pojazdów mogliśmy zobaczyć masę samochodów sportowych, tych bardzo starych, takich z początków istnienia motoryzacji, jak i samochodów najnowszych, torowych, Pagani, marka w sumie słabo znana tutaj na naszym rynku. Samochód bardzo drogi, samochód produkowany w formie jednostkowej. Mi też spodobały się bardzo Lamborghini Countach, chyba jakiś model jeszcze LP400. To są taka, ta cała otoczka z tym związana, walka w pewnym sensie pomiędzy Ferrari a ówczesnym, nieco młodszym właścicielem i twórcą Lamborghini.
Ja pamiętam, że przecież Lamborghini zaczynało od produkcji ciągników rolniczych.
Dokładnie. I stąd była ta rywalizacja, bo z tego, co tak gdzieś się czyta, to Enzo Ferrari nie miał jak takiego szacunku do człowieka, który traktory produkuje, a on tutaj samochody sportowe. Więc to jakieś takie poboczne historyjki i gdzieś tam słuchając, czytając o tym, tutaj widzimy na jednym stanowisku Ferrari, na kolejnych stanowiskach właśnie Lamborghini. No warto było to zobaczyć. No i wokół to duże stanowisko, o którym wspomniałem, Pagani, gdzie królowało oczywiście Pagani Zonda. Zwróciłem też uwagę na te starsze pojazdy. Mi bardzo się spodobał w pewnym sensie. Ja lubię trochę małe pojazdy, małe samochody. Była wyścigówka przedwojenna z 1939 roku. Był to Fiat 500A Sport. Bardzo malutki samochodzik, wyścigowy. Fajna też cena była, bo fajna. 95 tysięcy euro. gdzie tak patrząc, no, nie ma za co dać w pewnym sensie, no, ale to oczywiście, tak trochę półśmiechem mówię, a swoją drogą ten samochód po prostu był pomalowany pędzlem. I to też było takie włoskie prawdziwe. To, na co zwróciłem uwagę, to było drożej. Ja to napisałem mam taką galerię na stronie Hoffman Rally Team na Facebooku. No i tam właśnie opisałem, jak to mniej więcej wyglądało. Wiem, że od razu ktoś dał komentarz, że jakby potwierdził to samo opisując, ale też i z Polski, jak i z Czech ktoś napisał, że rzeczywiście ceny były wyższe. I to zwykłych, bo czasem sprawdzałem samochody tak ze swoich możliwości finansowych, no to rzeczywiście ceny były wygórowane, ale też oprócz tego chciałem sobie zakupić kilka elementów takich drobnych, co zawsze gdzieś na takich targach kupuję. Kiedyś jeszcze, nie wiem, rok temu można było coś kupić, na przykład rękawiczki za 35 euro. Dzisiaj samochodowe takie rękawiczki, dzisiaj te same rękawiczki, ten sam poziom zaczynają się, chyba najtańsze były za 95 euro. Ceny były naprawdę wygórowane, te ubiory, no były tam jakieś grupy tak zwanych produktów tanich, które zawsze są tanie i nie znam cen rynkowych, pewnie na jakichś tam chińskich stronach są bardzo tanie, a tutaj i tak mogły być droższe, jak sądzę. Natomiast no, chciałem kupić pewne rzeczy oryginalne. Niestety nic nie kupiłem, bo nie było sensu.
Mówisz tutaj o chińskich elementach, to targi we Włoszech i pewnie całe szczęście, że jeszcze przez Chińczyków nie zostały opanowane.
Na pewno pominąłem niektóre elementy, bo byłem związany z jakimś tam czasem. Nie widziałem tam produktów chińskich. Jeśli chodzi o pojazdy i w ogóle to, co tam widzieliśmy, to głównie były to produkty właśnie włoskie, francuskie, było trochę niemieckich. No i oczywiście inne pojazdy, jakieś czy amerykańskie, czy inne, które były i w skali targów tego było naprawdę dużo. Natomiast rzeczywiście cała ta włoska, francuska i częściowo niemiecka strona zajmuje te targi. Gdybym miał je porównać do na przykład targów sprzed 2 lat, na którym też byłem, to mogę powiedzieć, że całościowo były targi droższe. Tym razem byłem w piątek, więc było mniej ludzi. Tamtym razem byłem w sobotę, więc wizualnie było dużo więcej ludzi. Ciężko było przejść, więc na przyszłość, jakby ktoś jechał, to polecam jednak piątek niż sobotę. Było o wiele mniej samochodów tańszych. Czyli tu wspomniałem, że były Fiaty Panda i to taka ciekawostka tych targów, że wśród tych wszystkich droższych pojazdów te Fiaty Panda się wyróżniały swoją ilością na różnych stanowiskach. Wracając do tych aut sportowych, rzeczywiście było ich bardzo dużo. Mi na przykład przypadł do gustu Ferrari 499P z jeszcze prosto z toru wyścigowego 24 Le Mans. Więc to była taka ciekawostka. Tam żeśmy zamienili kilka słów z człowiekiem, który właśnie coś tam powiedział nam o tym. No i jak żeśmy rozmawiali, w pewnym momencie chciał zobaczyć, że ktoś tam zbliża rękę do tego zanieczyszczenia z toru wyścigowego, bo ten samochód tak prosto z toru jest wzięty, tak z tymi oryginalnymi zanieczyszczeniami.
Ty sam posiadasz wiele samochodów w swojej kolekcji. Czy nie korciło cię, żeby jednak coś tam kupić i przywieźć tutaj do Polski?
Nie byłem na to przygotowany, nie myślałem w tych kierunkach, natomiast rzeczywiście patrzyłem na ceny, zwracałem na to uwagę i tak jak powiedziałem, pojazdy miały zawyżoną wartość z tych tak zwanej półki, którą ja biorę pod uwagę. Lepiej wyszukać w internecie i w tym kierunku zakupić.
Warto pojechać i pooglądać, co na świecie w tej chwili się dzieje właśnie przy okazji takich targów. Pewnie nie tylko takie targi we Włoszech, ale tam szczególnie, no bo tam przedstawiana jest, jak powiedziałeś, włoska motoryzacja.
Tak, tej włoskiej jest bardzo dużo. Tutaj chyba była tylko jedna hala, gdzie właśnie można było kupować różnego rodzaju rzeczy.
Dzisiaj to wszystko w naszym radiowym magazynie motoryzacyjnym, którego mogą Państwo posłuchać również na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów. Za uwagę dziękuję Maciej Rosu, realizujący audycję, oraz Maciej Gnatowski. Szerokiej drogi i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.